No i wszystkich, którzy nas będą słuchać. Powtarzam jeszcze raz, jestem w samochodzie, więc mam nadzieję, że obraz będzie jak i taki i ruchomy trochę, w zależności od słońca i od nawierzchni jezdni, ale jestem z tyłu samochodu wygodnie. No i jestem w trasie w związku z przyjaźnią, z odpowiedzialnością, także realizuję w praktyce to, o czym będę mówił. Jak realizuję, no to już nie mnie osądzać. Otóż temat jest fascynujący, decyzje i odpowiedzialność w relacjach interpersonalnych. Gdybym miał powiedzieć bardzo syntetycznie na ten temat, tylko na najważniejsze wybrane zagadnienia, to potrzebowałbym zaledwie 10 godzin, ale zdaje się, że rozłącz chyba tutaj zaniknął na chwilę internet, chociaż aż trudno uwierzyć, żeby przejeżdżamy przez miejscowość, w której nie powinno brakować internetu, ale...
Wszystko jest, tak, wszystko na razie działa.
Tak, wszystko jest. Okej, dobrze. To, więc mówiąc z uśmiechem, wystarczyłoby mi 10 godzin na taką bardzo syntetyczną syntezę, ja mam całą godzinę chyba, no ale spróbujmy. Otóż gdy chodzi o w ogóle człowieka, bo mowa jest o człowieku tutaj, o relacjach naszych, to jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a Bóg jest wspólnotą kochających się osób. W Starym Testamencie żeśmy mogli myśleć, że Bóg jest samotny, skoro jest jedyny, a Bóg jest jedyny, a nie jest samotny. Jest wspólnotą trzech kochających się osób i do tego stopnia kochających się, że się ze sobą utożsamiają. Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy, podobnie Duch Święty z mojego weźmie wam da. A więc wspólnota, w której każdy kocha każdego, każdy rozumie każdego i to kocha i rozumie do tego stopnia, powtórzę, że się te osoby Boże ze sobą utożsamiają. Są więc najszczęśliwszą wspólnotą we wszechświecie. Bóg jest spotkaniem, najpierw spotkaniem wewnątrz siebie, wewnątrz trzech Bożych osób, spotkaniem miłości. Miłość nie jest samotna, miłość jest spotkaniem, jest więzią. I nas Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo. W związku z tym, co jest pierwszym złem? Pierwszym złem jest samotność. Bo w samotności nie jesteśmy podobni Bogu, w samotności nie jesteśmy spotkaniem. W samotności nie mamy od kogo przyjmować miłości, nie mamy komu okazywać miłość. No i jest wtedy, życie staje się nieznośnym ciężarem w samotności. I dlatego pierwszym poleceniem Boga jest małżeństwo i rodzina, bo to jest najpiękniejszy sposób pokonania samotności na tej ziemi, zwłaszcza miłość małżeńska, jeśli obydwoje realizują przysięgę małżeńską, oczywiście to warunek. To wtedy jest kawałek nieba na ziemi i powtarzam, najpiękniejszy sposób pokonania samotności. I zauważmy rzecz, zaraz dostanę gęsiej skórki, jak o tym powiem, ze wzruszenia. Bóg nie chce, żeby nam wystarczał do naszego spotykania się z innymi. Nie chce być jedynym, który nas kocha, nie chce mieć wyłączności, wręcz nie chce. I dlatego mówi do Adama na początku historii, nie jest ci dobrze być samemu. Zobaczmy, do kogo mówi te słowa Bóg w Księdze Rodzaju na początku. Do Adama, który jest zaprzyjaźniony z Bogiem, który jest szczęśliwy, jest zaprzyjaźniony z samym sobą, jest w harmonii ze światem, poznaje ten świat, nadaje imiona zwierzętom, więc jest, chciałby się powiedzieć, no, raj na ziemi. A Bóg mówi, jeszcze ci czegoś brakuje. Jeszcze ci brakuje spotkania z drugą osobą i to drugiej płci. A więc powtarzam jeszcze raz zasadę, lubię na starość powtarzać to, co najważniejsze. Jesteśmy podobni do Boga, Bóg jest wspólnotą kochających się osób, pierwszym złem jest samotność dla nas ludzi i Bóg i więź z Bogiem nie jest wystarczająca na tej ziemi. Może w niebie będzie inaczej, nie znam się na niebie, ale na tej ziemi więź z Bogiem nie jest wystarczająca do pełnego szczęścia. Dlatego Bóg chce, żebyśmy mieli jeszcze bardzo mocne więzi z bliźnimi, aż do tej więzi najsilniejszej, jaką jest najsilniejsza miłość między mężczyzną a kobietą, czyli miłość małżeńska. To pierwsze, a więc, że samotność jest złem i przed grzechem pierworodnym jedynym złem była samotność. I brak Adamowi Ewy. Natomiast po grzechu pierworodnym, uwaga, jest jeszcze drugie radykalne zło. Złe więzi. Złe bycie razem. No to nie groziło przed Adamem, to grozi po Adamie i po Adamie i Ewie, złe bycie razem i tego już doświadczyli Adam i Ewa. Najpierw raj, najpierw możemy sobie wyobrażać ich wzajemną miłość, Adam zachwycony Ewą, Adam przy Ewie, Ewa przy Adamie, Ale potem, kiedy przyszła pokusa i Ewa się okazała słaba i Adam się okazał słaby, Adam się okazał jeszcze słabszy, bo zgrzeszył podobnie jak Ewa, natomiast jeszcze poszedł w zaparte, no typowe niestety dla nas mężczyzn, kiedy jesteśmy niedojrzali, to idziemy w zaparte i zrzucamy winę na kobietę. Więc Adam powiedział, to Panie Boże, to nie, sam się schował przed Bogiem, przed sobą, przed Ewą. No idąc zaparte, wiedział, że tam nie za bardzo konfrontacji z faktami wyjdzie dobrze, więc wolał się schować. A jak go Pan Bóg wyciągnął zza krzaków, no to zaczął kombinować i mówił, to Ewa, ona mi tam dała to jabłko i to przez nią. Ja jestem niewinny. No, powtórzę, typowe dla niedojrzałych mężczyzn, czy wręcz przewrotnych. Ewa biedna, opuszczona przez Adama, z kolei próbowała nie popełniać samobójstwa i zgoniła całą winę na węża. Całą winę. Nie miał on całej winy. Szatan jest bezradny, jeżeli nie współpracujemy z nim. Nie ma nie tylko całej winy, ale potrzebuje współpracy z nami, żeby coś kombinować. W każdym razie już w pierwszym pokoleniu ich własny syn zabija brata, drugiego ich syna, a potem jest tylko gorzej. A więc po grzechu pierworodnym mamy dwie formy zła. Dalej samotność, jak przed grzechem pierworodnym, lub i drugie zło, złe bycie razem. Ogromna większość ludzi doświadcza, jeśli nie układa im się życie radośnie, to tego drugiego zła, złe bycie razem. Są i to intensywnie zwykle zanurzeni więzi, ale więzi toksyczne, jak to się mówi technicznie. Czasami jest tak, że ktoś jest jednocześnie, ma obydwie formy zła, że jest i samotny, na przykład żona niekochana przez męża, przynajmniej niekochana wystarczająco, czy wręcz dręczona, jest zupełnie, się czuje osamotniona, no i to zrozumiałe i uzasadnione, a jednocześnie tkwi w tych patologicznych więziach z mężem, który prowadzi podwójne życie i który nie ma zamiaru się wyprowadzić, który ją dręczy z bliska, no więc to już jest piekło na ziemi do kwadratu. Ale to tak jako wstęp tyle. I teraz wchodzimy w szczegóły. Mianowicie, jak się zaczyna nasze życie, każdego z nas? No od spotkania. Pojawiamy się w mamusi wnętrzu. Początek naszego życia to jest 9 miesięcy takiego intensywnego spotkania, że jesteśmy wręcz w środku drugiej osoby, dosłownie. Najdosłowniej, karmimy się tym samym, co ta druga osoba i przeżywamy to samo, co ta druga osoba, tylko mocniej, bo zwykle dziecko jest młodsze od swojej mamusi, a jak młodsze, to wrażliwsze. Więc jak mama się cieszy, bo tata kocha i ją, i nas w jej brzuszku, no to my się cieszymy jeszcze bardziej, bo ona nam komunikuje radość, której nie jesteśmy świadomi, ale którą przeżywamy, która się w nas zapisuje jak na komputerze na twardym dysku. A jeśli mama cierpi, bo na przykład tata nie kocha, czy za mało kocha, czy wręcz każe nas zabić, no i mama teraz w dramatycznych dylematach to zrobić, przeżywa straszne cierpienie, to my jeszcze bardziej w fazie rozwoju prenatalnego cierpimy i to się zapisuje w nas i urodzimy się zalęknieni, znerwicowani, bez apetytu, niezdolni do snu, płaczący i tak dalej. To nie przypadek. To, co się dzieje przez 9 miesięcy, kiedy jesteśmy w mamusi brzuszku. Więc nasze życie zaczyna się od razu od spotkania i to tak intensywnego, do tego stopnia, że uczestniczymy w tym wszystkim, co się dzieje z mamą. W jej stanie zdrowia, w tym, jakim powietrzem oddycha, czym się odżywia i zwłaszcza, co przeżywa. Nieraz mnie troszkę rozbawiają, mówiąc tak z uśmiechem, dziewczyny, które mówią, na przykład studentki, proszę księdza, no ja tego mojego narzeczonego to znam na wylot, bo znam go od przedszkola, to ja wszystko o nim wiem. Dziewczyno, wiesz bardzo niewiele, a po drugie nie wiesz o najważniejszej fazie rozwoju, mianowicie co się działo z tym twoim narzeczonym w mamusi brzuszku, kiedy on był w fazie rozwoju prenatalnego. Nie wiesz, czego mama przeżywała, czym się karmiła, co piła, czy na przykład alkohol. Tego nie wiesz, on też tego nie wie. Więc twoja znajomość no, może być spora jego, ale nie mów, że wiesz o nim wszystko i że go znasz od początku, bo musiałabyś być z nim razem w mamusi brzuszku jego. No tak na marginesie, więc żebyśmy byli tutaj pokorni i świadomi, że poza Bogiem to nikt z nas nie zna nie tylko drugiego człowieka, ale i nawet samego siebie. I teraz co się dzieje z po mniej więcej 9 miesiącach pobytu mam, że to jest poród, a dla noworodka jest to doświadczenie wtedy, kiedy się rodzimy, takie przejawy umierania. Po pierwsze, potworny ból. Wyciąganie dziecka mamy potwornie boli, ale niemowlę czy noworodek przeżywa ból może jeszcze większy, bo jest niesłychanie wrażliwy w tej fazie rozwoju. Jest wyciągany no, od strony noworodka patrząc brutalnie, nie da się inaczej zwykle. Więc po pierwsze potworny ból, no, przy umieraniu to zwykle coś boli. Po drugie szok termiczny. Mamusi w wnętrzu tam było 37,5, tam w brzuszku w łodach płodowych, a tu na zewnątrz nawet w lecie nie masz 37,5, więc jest szok termiczny. Dziecko nie przykrywane, nie przytulane by umarło z wyziębienia. No i po trzecie problem z oddychaniem. We wnętrzu mamusi oddychałem. Mamusia mi dostarczała tlen przez pępowinę, a tu muszę się uczyć oddychać własną mocą, własnymi płucami, więc duszę się. Czyli potworny ból, szok termiczny, stygnę, ziębnę i duszę się. No to samo będziemy przeżywać, kiedy będziemy drugi raz umierać, no ale wtedy już będę wiedział. Przechodzę na trzecią stronę życia, bo ten świat wystarczy mi na kilkadziesiąt lat, a już w moim wieku już zaczynam zauważać, że już się trochę dla mnie za mały. Na szczęście mam przyjaciół, którzy noszą w sobie niesłychanie wielki świat, no i kontakt z nimi sprawia, że mi się chce jeszcze żyć na tej ziemi. Natomiast ta sama ta ziemia już jest dla mnie za mała. Już myślę o rzeczywistości dużo większej na całą wieczność, tu bym się zanudził, ale to już jest inna historia na zupełnie inny temat. I teraz po porodzie, po tym szoku umierania z perspektywy noworodka, okazuje się, że da się przeżyć, więc noworodek po 6 godzinach mniej więcej zaczyna już spontanicznie się karmić mamusi piersią, no i potem zaczyna się wyciszać, uspokajać, że w tym hałaśliwym, dziwnym świecie, bo tam w mamusi wnętrzu była jednakowa temperatura, było jednakowe naświetlenie, było dosyć cicho, a tu wszystko inaczej, ale że da się też w tym dziwnym, hałaśliwym, niespokojnym świecie przeżyć. I co się dzieje w pierwszych miesiącach i latach naszego życia? Jesteśmy niesamowicie zakochani w rodzicach. Świat bez nich tam no, się w ogóle nie wydaje realny. Przy rodzicach się niczego nie boimy, a bez rodziców to rozpaczamy. Choćby na sekundę zniknęli spokojiku, w którym jesteśmy. I czy teraz to zakochanie, dlaczego może to powiem, jest takie zakochanie dziecka niesamowite w rodzicach? No po to, żeby jeszcze dziecko bardziej się karmiło ich miłością, ich obecnością. A jak przyjdzie sąsiad, choćby najwrażliwszy, najdelikatniejszy, to dziecko 2-3-4-letnie nie chce być przytulane, noszone w ramionach, bo nie jest zakochane w tym kimś. A więc zakochanie pomaga najpierw niemowlęciu, potem małemu i troszkę większemu dziecku w karmieniu się miłością rodziców. Po prostu pomaga. I tym bardziej intensywnie się karmi tą miłością rodziców. Teraz, jaki jest los dziecka w okresie dzieciństwa? No taki, jaki mu rodzice sprawią. Więc los dziecka zależy od postawy rodziców. Jak jesteśmy nastolatkami czy dorosłymi, w dużym stopniu już sami decydujemy o naszym losie, o tym za chwilę, i o naszych więziach. Natomiast w dzieciństwie, jaki jest nasz los, jakie są nasze więzi, o tym decydują rodzice. Jeśli się wzajemnie kochają i jeśli nas kochają i obydwoje, no to mamy niebo na ziemi. Natomiast jeżeli aż tak dobrze nie jest, albo siebie za mało kochają, czy wcale, albo nas, chociaż częściej to jest to pierwsze, a jeśli nas to mało kochają, to raczej dlatego, że są w kryzysie jako małżonkowie, to wtedy są w kryzysie jako rodzice. A w każdym razie, jeśli i siebie nie za bardzo, czy zupełnie nie kochają i nas nie kochają, no to wtedy nam się życie odechciewa. I u chłopaków, u synów albo jest bunt, takie typowe, albo jest ucieczka w uzależnienia, to zwłaszcza już nastolatkowie, ale już począwszy od 10-11 roku życia, teraz może wcześniej, ucieczka w internet, w papierosy, w alkohol, w narkotyk, w hazard, w pornografię. To już zdaje się, że chłopcy 7-8-letni zaczynają w to wchodzić nieraz, a już 10-letni to już sporo odsetek, da się płakać, jak o tym myślę. W każdym razie chłopcy uciekają albo w bunt, albo w agresję, albo w uzależnienia. No, uzależnienia są autoagresją, no bo się zabijają przecież na raty, wchodząc w jakiekolwiek uzależnienie. Każde zabija na raty, jeśli się z tego nie wyjdzie. Natomiast dziewczynki przeżywają zupełnie inaczej chore więzi w rodzinie, jeżeli widzą, że między rodzicami jest źle i widzą, że rodzice się do tej dziewczynki córeczki odnoszą źle, to ona zwykle bierze to na siebie jako swoja wina. Tak to interpretuje najczęściej i sobie mówi automatycznie, że widocznie ich rozczarowałam, widocznie nie jestem taka ładna, jak powinnam być, nie jestem widocznie taka zdolna, nie jestem taka grzeczna, nie jestem taka czuła, wzruszająca, taka wdzięczna, żeby zasłużyć na ich miłość, żeby im pomóc we wzajemnej miłości, więc siebie atakuje sama. Mało, że jest dręczona przez rodziców, też się sama niechcący w swej wrażliwości dziewczęcej siebie dobija, bierze na siebie winę. No i może się zadręczać aż do chorób autoimmunologicznych, a już więcej, ale to już na oddzielny temat zupełnie byłaby konferencja. W każdym razie większość z nas jest poraniona w dzieciństwie, większość z nas. Ja miałem bardzo mnie kochających rodziców, teraz mnie chyba słuchają z nieba, ale powiem także w ich obecności duchowej, że między sobą też mieli problemy. W dzieciństwie je też odkrywałem. Nie takie wielkie jak u moich rówieśników, ale dla mnie to były największe, bo między moimi rodzicami czasami nie dospałem, czasami się popłakałem, może północy, mnie się wydawało, że całą noc. Jak się choćby lekko posprzeczali, to dla mnie był koniec świata, nie wiem, 8, 10, ale także 15 lat. Więc ja też jestem poraniony. Każdy z nas jest jakoś poraniony, ale niektórzy są poranieni drastycznie. I teraz wchodzimy w istotę tematu dzisiejszego, decyzja, odpowiedzialność. Otóż, kiedy mamy naście lat, zaczynamy poszerzać, wychodzić poza krąg rodzinny, zaczynamy się zaprzyjaźniać nieraz już w przedszkolu, a już w podstawówce i liceum, no to już bardzo. Zaczynamy budować własne kręgi znajomych, odkochujemy się od rodziców. Jeżeli stajemy się dojrzali, to coraz bardziej ich kochamy, ale już nie jesteśmy aż tak zakochani jak wcześniej, tak zależni emocjonalnie. Już możemy bez nich w dużym stopniu funkcjonować. I wtedy wchodzimy teraz w to, o czym jest ta konferencja, mianowicie w fazę, w której to my decydujemy o tym, czy mamy więź z innymi i jakie mamy więź z innymi. To dużo tutaj jeszcze zależy od postawy rodziców, kiedy mamy naście lat. Mianowicie najgorzej jest w sytuacji takiej, że albo nie chcą nas puścić, straszą nas, że tylko z nimi będziemy szczęśliwi, choćbyśmy byli z nimi nieszczęśliwi, to tym bardziej nas zapewniają w jakiejś tam chorej wizji, że tylko z nim będziemy szczęśliwi, nikomu nie ufaj, z nikomu się nie zwierzaj, z nikim się nie wiąż, córko, synu, bo inaczej będzie źle z tobą, więc tak próbują nas zatrzymać, no to blokują nam budowanie więzi, albo budujemy te więzi, ale pokryjomu i z jakimś poczuciem winy, zwłaszcza u dziewcząt, no to jest bardzo bolesne, albo nas tak poranili, że sami unikamy budowania więzi, że wolimy zostać samotni, nie wierzymy, że ktoś może kochać, że ktoś może nas rozumieć, że ktoś może nam pomóc. No, ale to są te najbardziej skrajne sytuacje, zniewolenie rodzicami, zamiast nas puścić, nas uwięzili, albo nas tak poranili, że nam się odechciewa żyć i odechciewa kontaktów, mamy kompleksy, mamy lęki, mamy nerwice, mamy autoagresję, czy takie sytuacje, no, że jesteśmy wręcz niezdolni do kontaktu z innymi ludźmi. No, ale to jest temat na oddzielną konferencję. Natomiast tutaj mówimy o tym, co jest najczęściej, co dotyczy nas, uczestników tej konferencji, którzy, daj Boże, nie jesteśmy z żadnych sytuacji skrajnych, przynajmniej skrajnie skrajnych. Otóż każdy z nas tutaj obecnych na tej konferencji ma jakieś pole manewru, mam nadzieję, ogromne już, bo wszystko, każdy z nas jest tutaj już pełnoletni. I teraz zadanie budowania więzi poprzez nasze decyzje, naszą odpowiedzialność. Otóż po pierwsze, żeby podejmować się wchodzenia w jakieś więzi, w jakieś relacje, żeby decydować się, okej, wchodzę w jakieś relacje, musimy odpowiedzieć sobie, jeśli chcemy być tutaj odpowiedzialni, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja potrafię kochać, czy ja potrafię być dla innych, czy potrafię być darem, czy może jestem egoistą, może skupionym na sobie, może szukam innych, żeby byli dla mnie darem, ale nie ja dla nich, może szukam ofiar, a nie osób, dla których będę darem. Więc to jest pierwsze pytanie. Czy ja w ogóle czy ma w ogóle sens, żebym ja wychodził ku innym, żeby opuścił moją planetę, mówiąc językiem mojego księcia, i spotykał się z innymi. Z tym, że dramat polega na tym, że im ktoś jest bardziej niedojrzały, i na przykład jeśli jakiś student jest bardzo egoistyczny, hedonistyczny, uzależniony, no i szuka ofiar, to on sobie tego nie powie. To sobie myśli, że nadaje się na męża, na ojca, że będzie kochał, może nawet jeśli teraz jeszcze nie kochał, i ma takie nieraz całkiem szczere, to nieprawdziwe niestety, ale szczere przekonania. Czy także dziewczyna, która na przykład została tak zraniona przez rodziców, że ona nie będzie darem dla innych, tylko będzie ofiarą w rękach kogoś innego, to jest zupełnie co innego. Ten, kto kocha, to jest mądrym darem, a to ma taką mentalność, że mam służyć innym, siebie nie kochać, poświęcać się innym, no to nie będzie darem, tylko będzie ofiarą. Więc nie mówi, bądźcie ofiarami dla innych, tylko bądźcie darem. Dar to jest coś bardzo dojrzałego, świadome, dobrowolne bycie dla innych, ale na mądrych zasadach, na zasadach miłości Jezusa, a o tym jeszcze na koniec, na podsumowanie konferencji. Więc im bardziej ktoś jest niedojrzały, tym bardziej, powiem tak brutalnie, pcha się do więzi, no bo tym bardziej jest głodny tych więzi, czy to po to, żeby być katem, nie wiedząc o tym, czy to po to, żeby być ofiarą, też nie wiedząc o tym. No bo nic innego nie umieją ci właśnie skrajnie tutaj niedojrzali do więzi. Więc to my, zakładając, że jesteśmy trochę dojrzalsi, mamy wtedy się przed takimi bronić. Czyli po pierwsze mam się decydować na szukanie więzi, w ogóle na szukanie więzi z kimś, na tyle, na ile pracuję nad sobą, na ile będę mądrym, ofiarnym, uczciwym, wiernym darem, a nie katem, który będzie chciał żyć kosztem drugiej osoby. I zwłaszcza dla dziewcząt z kolei, refleksja, na tyle mam wychodzić, zwłaszcza ku chłopakom, drogie dziewczęta, na ile nie mam takiej mentalności chorej, że mam być naiwną ofiarą, ja to nieważne, tylko mam się komuś poświęcać. Tutaj chcę dziewczętom powiedzieć bardzo twardą zasadę. Żadna z was nie jest powołana przez Boga do poświęcania się jakiemuś mężczyźnie. Żadna z was. Jesteście powołane do tego, żeby być bardzo kochane, nie tylko przez Boga, ale przez ludzi, a już zwłaszcza przez tego mężczyznę, z którym się zdecydujecie na bycie razem, czy to w przyjaźni, czy wręcz w małżeństwie. To macie go weryfikować i macie być na tyle twardymi, stanowczymi, żeby tylko tacy byli blisko was, którzy na to zasługują, mówiąc najprościej. No i teraz popatrzmy na zasady budowania tych więzi opartych na decyzji i odpowiedzialność. Po pierwsze, decyduję się, jeśli jestem zakładamy teraz już w miarę naszą dojrzałość po tych wszystkich uwagach i rachunkach sumienia, które sobie zrobicie, mam nadzieję, po tej konferencji. Otóż zakładając, że to wszystko doszło do nas i że chcemy, żeśmy sobie przed Bogiem i z własnym sumieniem i spowiednikiem może odpowiedzieli na pytania, czy nie szukam ofiar, albo czy też nie szukam kata, dla którego ja będę ofiarą, tylko czy szukam osób, których pokocham i które mnie pokochają, albo się wycofam z więzi, jak będzie inaczej. Otóż po tych wstępnych uwagach popatrzmy teraz na to, co jest pięknego w budowaniu wzajemnych relacji. Otóż pierwsza zasada jest taka, kiedy już jestem w miarę dojrzały, że nie próbuję budować więzi z całym światem, bo nie dam rady. Bo jak będę próbował dla każdego być dobry, serdeczny, każdemu obiecywać przyjaźń, wsparcie, no to nie dam rady. To wszystkich zawiodę, a siebie wykończę nawet fizycznie, nie patrząc na inne aspekty. Więc pierwsza zasada jest taka, decyduję się wchodzić w raczej nieliczne więzi, to takie bliższe, coś więcej niż zwykła znajomość, dlatego że im będą liczniejsze te więzi, tym bardziej się rozmienię na drobne i z nikim nic nie zbuduję większego. No to same drobne więzi to nie wystarczą do szczęścia. Muszą być więzi podstawowe bardzo mocne. Czyli po pierwsze, nie przesadzam z kręgiem tych, których wpuszczam do mojego domu i do mojego serca i przez których się daje wpuszczać do ich domu i do ich serc. A więc to jest pierwsze ograniczenie ilościowe tych osób. I teraz po drugie, oczywiście odpowiedzialność. Kiedy już kogoś wpuszczam do mojego życia, czy daję się zaprosić przez kogoś do jego czy jej życia, no to staram się tutaj być według zasady odpowiedzialnej miłości. I patrząc od strony pozytywnej, jakie to są podstawowe zasady? No, budowanie przyjaźni. Budowanie przyjaźni, to co nazywamy przyjaźnią, jest taką fundamentalną formą dojrzałych więzi, o jakie chodzi Bogu. Kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, których już bardzo pokochał, okazał miłość w tym sensie, bo pokochał od założenia świata, ale już na tyle okazał im miłość, na tyle ich oswoił ze sobą, na tyle ich umocnił, na tyle ich pouczył w myśleniu, w relacjach, więziach, że stali się już w miarę właśnie gotowi do więzi, także z nim, no to czuł. Podstawową formą dojrzałych relacji międzyludzkich, gdzie jest decyzja i gdzie jest odpowiedzialność. Decyzja, że dla ciebie będę przyjacielem, no i się cieszę, że widzę, podobnie to wygląda z twojej strony. No i teraz odkąd zaczynamy być bliżej siebie, to zaczynamy być wzajemnie odpowiedzialni. Odpowiedzialni przede wszystkim ja za moje zachowanie wobec ciebie, nie za ciebie, tylko za moje zachowanie wobec ciebie, a ty za twoje zachowanie wobec mnie, nie za mnie. Jestem odpowiedzialny za siebie, ty za siebie. Natomiast jestem odpowiedzialny za moje zachowanie wobec ciebie, a ty za twoje zachowanie wobec mnie. Jeśli się wobec ciebie zachowuję dojrzale, o tym za chwilę szczegóły, a jeżeli ja się zachowuję dojrzale, a ty z tego korzystasz, no to twoja zasługa, moja zasługa, że się zachowuję dojrzale, a twoja, że z tego korzystasz. Podobnie w drugą stronę, jeżeli ty jesteś dojrzałym człowiekiem i się wobec mnie zachowujesz z dojrzałą miłością, z przyjaźnią, ja nie korzystam, to nie jest twoja wina, twój smutek, twój ból, ale nie twoja wina. A jeżeli zachowujesz się wobec mnie dojrzale, a ja korzystam, no to jest już święto pełne. To jest przyjaźń okazywana i przyjaźń przyjmowana. No i popatrzmy teraz na podstawowe cechy przyjaźni, jako podstawowej formy takich więzi opartych na świadomej, dobrowolnej decyzji i na odpowiedzialnej realizacji tej decyzji. Otóż kiedyś, ponad 20 parę lat temu, zobaczyłem plakat, który mnie bardzo wzruszył, właśnie na temat przyjaźni. Było tam napisane tak, na tym wielkim plakacie: przyjaciel to ktoś, kto wie o mnie wszystko, a mimo to mnie kocha. W pierwszym momencie się wzruszyłem, ale jak się wzruszyłem, to pomyślałem sobie, to nie jest ani Ewangelia, ani, mówię zaraz uśmiechem, ani moje teksty, więc jak się wzruszam, to coś tu chyba nie gra. To nie jest tak do końca prawdziwe. Kiedy się Ewangelią wzruszam, to wiem, że się słusznie wzruszam, bo tam jest i wzruszenie, i prawda. A tutaj sobie pomyślałem po chwili wzruszenia, no trzeba to przeanalizować. Otóż ta definicja, bardzo popularna, zwłaszcza wśród młodzieży i studentów, a zwłaszcza studentek, mówiąc uśmiechem, że przyjaciel to ktoś, kto wie o mnie wszystko, a mimo to mnie kocha. I ta definicja jest błędna i toksyczna. Bardzo niebezpieczna. Coś może być błędne, a nie bardzo toksyczne, tam mało szkodliwe. A ta definicja jest mało, że błędna, to niezwykle groźna. Otóż jeśli się uwierzy ktoś w tą definicję błędną, że przyjaciel to ktoś, kto wie o mnie wszystko, mimo to mnie kocha. Mówimy teraz o relacjach, o przyjaźni międzyludzkiej. Bo Bóg tak, jest takim przyjacielem, a to jest wyjątek, który wie o mnie wszystko, mimo to mnie kocha, czy może właśnie dlatego. Natomiast mówimy teraz o relacjach międzyludzkich, żeby było jasne. Otóż żaden człowiek nie wie o mnie wszystkiego i nie jest w stanie wiedzieć, no choćby to, co się działo w okresie moim prenatalnym. Nie jestem w stanie nikomu powiedzieć, bo sam tego nie wiem, więc nawet ja sam nie wiem o mnie wszystkiego i to dalece nie wiem, a czasami jak ktoś jest w kryzysie, to idzie w samozaparte i się nałogowo szukuje, to w ogóle nic o sobie prawdziwego nie wie, żyje w ogóle w świecie jako fikcji, ale nawet jak dużo wie i nie jest w kryzysie i nie idzie w samozaparte, to i tak nie wie o sobie wszystkiego, tym bardziej druga osoba nie może o mnie wiedzieć wszystkiego. Natomiast jeżeli uwierzymy w taką, tak bezkrytycznie, w taką wzruszającą definicję świętości, to wtedy na przykład dziewczyna, zwłaszcza tu dziewczęta ostrzegam, dziewczyna sobie pomyśli, no z tego to mi się nie chciała zwierzyć mojemu chłopakowi, z moich przeżyć, z moich relacji tam w rodzinie, jeszcze mu aż na tyle nie ufam, czy nie wiem, czy zrozumie, czy tam z moich tam jakichś kobiecych spraw, także fizjologicznych, No ale skoro to jest mój przyjaciel, on mnie o tym zapewnia, ja go już traktuję jak przyjaciela, może jeszcze nienarzeczonego już przyjaciela, no to przyjaciel to ma prawo wszystko mnie wiedzieć, a ja mam w związku z tym obowiązek wszystko powiedzieć. No i zaczyna mówić absolutnie za dużo i potem on ją może straszliwie zranić, nawet niechcący, bo nie dorósł do otrzymania takiego daru. Natomiast z kolei chłopak często ma taką tendencję, zwłaszcza niedojrzały, żeby właśnie szantażować dziewczynę, na przykład widzi, że jest smutna i mówi, no powiedz mi, dlaczego jesteś smutna i dręczy ją, aż ona tam mu się zwierzy znowu za bardzo. Może sama by się nie zwierzyła, ale pod jego szantażem ulega. No i sam dramat, już nie wchodzę w szczegóły, bo to inny temat. Więc przyjaciel to nie jest ktoś, kto wie o mnie wszystko, ja mimo to mnie kocha. To jak zdefiniować przyjaźń, tą podstawową formę dojrzałych więzi, gdzie jest dojrzała decyzja, chcę z tobą coś budować, no i odpowiedzialne realizowanie tej decyzji. Otóż na przykład taka definicja moja, ale oczywiście wynikająca z Ewangelii, ale sformułowanie moje, przyjaciel to ktoś, kto potrafi mnie, kto mnie kocha niezależnie od tego, kto mnie kocha zawsze, czyli niezależnie i bezwarunkowo i za nic nieodwołalnie, niezależnie od tego, czego się o mnie dowie. I przyjaciel to jest ktoś, kto nie chce o mnie wiedzieć wszystkiego, wie, że nie będzie widział nigdy wszystkiego, choćbym był niezwykle otwarty, tutaj powtórzę, bo ja sam wszystkiego sobie nie wiem, więc nie ma aspiracji, żeby wiedzieć o mnie wszystko, bo by się stawiał w miejsce Boga. I nie ma takiej potrzeby ani pokusy, by mnie śledzić, by się wywiadywać. Absolutnie to byłby policjantem czy detektywem, a nie przyjacielem. Byłby wrogiem, krótko mówiąc, i aroganckim. Więc przyjaciel to jest ktoś, kto mnie kocha zawsze, za nic, na zawsze, nieodwołalnie, za każdą cenę, niezależnie od tego, co o mnie wie i niezależnie od tego, co się o mnie dowie. Czy się dowie coś ode mnie, bo sam się zwierzy, czy się dowie od moich bliskich, czy od innych osób, czy się dowie od przyjaciół, czy się dowie od wrogów, czy się dowie z obserwacji własnej, czy przypadkowo. To wszystko, czego się dowie, wykorzystuje dla mojego dobra. Jeśli się dowie czegoś dobrego, no to się cieszy jeszcze może bardziej niż ja i jest jeszcze bardziej ze mnie dumny niż ja z samego siebie. A jeśli się dowie czegoś złego, nie dlatego, że szuka takiej wiedzy, ale no doszedł do tej, jak ktoś powiedział, zaobserwował sam, jak wiem, to wtedy mnie mobilizuje do wyjścia z tego czegoś, co jest niedojrzałe i jeszcze może bardziej mi okazuje miłość, jeszcze cierpliwiej, jeszcze serdeczniej, no bo widzi, że mam jakąś trudność i tym bardziej mi pomaga, tym bardziej mnie mobilizuje. Więc przyjaciel to ktoś, kto umie mnie kochać w każdej sytuacji. Także wtedy, kiedy ja siebie nie umiem kochać. Także wtedy, kiedy jestem w kryzysie, także wtedy, kiedy ktoś mnie na przykład dręczy, wykorzystuje, ja się nie umiem bronić, czy kiedy ja sam siebie krzywdzę w mojej słabości, to mnie potrafi kochać za mnie samego dojrzalej i po przyjacielsku. Więc to jest istota tej przyjaźni bardzo dojrzałej. A co jest szczytem przyjaźni, no, zwłaszcza między mężczyzną a kobietą, to jest oczywiście małżeństwo. Większość tutaj naszych obecnych na tej konferencji, jeśli nie są jeszcze w małżeństwie i rodzinie, a chyba większość jeszcze nie jest, no to waszym największym marzeniem, to zrozumiałem, jest ta przyjaźń najwyższej klasy między mężczyzną a kobietą, mianowicie przyjaźń małżeńska. Dlaczego jest to przyjaźń najwyższej klasy? No bo ma cechy, których nie ma żadna zwykła przyjaźń. Uśmiecham się, kiedy ktoś mi mówi, czy ze świeckich, czy duchownych, księże Marku, proszę podkreślać, że małżeństwo to też przyjaźń. Ja mówię, i odwrotnie, to nie to, że małżeństwo, że nawet małżeństwo jest to też przyjaźń, tylko że małżeństwo to jest najwyższy sposób bycia przyjaciółmi, a inne, niższe formy też zasługują na nazwę przyjaźni, chociaż nie są aż tak niezwykłą formą przyjaźni. Więc tutaj znowu miejmy właściwą hierarchię spojrzenia i wartości. Dlaczego przyjaźń między małżonkami jest bezwzględnie największa, jak jest w ogóle nawet w teorii możliwa, bo większa nawet w teorii nie jest możliwa, między mężczyzną a kobietą? No przynajmniej z czterech powodów. Po pierwsze, wziąć kogoś za żonę, za męża, to wziąć za osobę, którą kocham odtąd najbardziej na tej ziemi, bardziej niż mamę, niż tatę, niż rodzeństwo, niż dzieci, które się pojawią, niż przyjaciół, czy to obecnych, czy to przyszłych, którzy może będą jeszcze wspanialsi. A więc ciebie, żono, ciebie, mężu, kocham najbardziej. To jest, żadnej innej przyjaźni nie ma takiej zasady. Ja ksiądz, nie mogę żadnemu i nie chcę, i nikomu żadnych przyjaciół nie powiedziałem, dla ciebie jestem największym przyjacielem, bo taka zasada obowiązuje tylko w małżeństwie. Poza małżeństwem mogę mieć kogoś, kogo kocham najbardziej, mam takie prawo, mogę tak zdecydować i to, daj Boże, odpowiedzialnie realizować, ale nie mam, ale żadna przyjaźń poniżej małżeństwa nie zakłada, że ty jesteś przyjacielem, który ma więcej praw niż inni przyjaciele, że dla ciebie mam być najbardziej. Mogę, jak tak zdecyduję. Natomiast to nie wynika z samej natury przyjaźni. Mogę mieć kilku przyjaciół i równolegle okazywać przyjaźń podobnej wielkości. Natomiast w małżeństwie nie. W małżeństwie tu nie ma już dobrowolności. Mówię tak z uśmiechem w tym sensie, bo się tu z definicji zobowiązuje do przyjaźni największej. Że aż taka przyjaźń, z aż taką miłością, tak ofiarną, tak nieodwołalną, no każda jest ofiarnie nieodwołalna, ale aż taka miłość wiąże mnie tylko z tobą, czyli małżeństwo to jest bezwzględnie na pierwszym miejscu przyjaźń. Wszystkie inne formy przyjaźni muszą być za przyjaźnią małżeńską. Po drugie, tobie, żono, tobie, mężu, zawierzam cały mój los doczesny i ten los doczesny z tobą dzielę. Z żadnym z przyjaciół nie mam obowiązku dzielić losu doczesnego i to całego. Jeżeli przyjaciel wyjedzie za granicę, ja nie muszę wyjeżdżać za przyjacielem, a za żoną, mężem, tak, bym chciał, gdzie ty tam ja, jaki twój los, taki mój. Oczywiście podkreślam jeszcze raz, pod warunkiem, że jest wzajemna miłość, że obydwie strony w pełni realizują przysięgę małżeńską. Bo jeśli nie, no to mamy prawo do świętej obrony, do separacji małżeńskiej w mocy, już było jasne. A teraz mówimy o takiej miłości małżeńskiej, rzeczywiście obopólnie, heroicznie realizowanej, zgodnie ze złożoną przysięgą. Więc ciebie kocham najbardziej, żono, mężu. Po drugie, z tobą dzielę los doczesny na dobre i na złe, cały. Po trzecie, z tobą i tylko z tobą chcę mieć dzieci. Z żadnym z przyjaciół nie chcę mieć dzieci. W ogóle wykluczam to. A w przyjaźni małżeńskiej jest jedyna forma przyjaźni, w której chcę mieć dzieci tylko z tobą, żoną, mężu i z nikim innym. I wykluczam w związku z tym jakąkolwiek formę więzi czy kontaktu erotycznego, już nie wiem co, o seksualnym. Więc tylko z tobą taki kontakt intymny i tylko z tobą marzę o byciu rodzicem wspólnych dzieci. No i po czwarte, to się nie zmieni do mojej śmierci. Nigdy cię nie opuszczę, czyli będę ci okazywał miłość z bliska aż do śmierci. Tutaj tak na marginesie jest jedyny moment, w którym bym poprawił sformułowanie przysięgi małżeńskiej. W tym sformułowaniu obecnym tam jest i że cię nie opuszczasz do śmierci. W porządku, oczywiście, bo nie opuszczę cię, bo kocham. A ja bym to powiedział jeszcze mocniej. Ślubię ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że będę ci okazywał miłość z bliska aż do śmierci. Bo o to chodzi. Więc jeżeli na przykład mąż, znacie mnie już większość, że bywam bardziej krytyczny wobec mężczyzn niż kobiet. Po pierwsze, bo sam jestem mężczyzną, to zrozumiałe i logiczne. Od swojej płci się będą wymagać więcej. A po drugie, suma krzywd między mężczyznami a kobietami jest bardzo nierówna. Zdecydowanie my mężczyźni częściej krzywdzimy kobiety niż odwrotnie. W związku z tym mówię tak, jak mówię, to ma takie bardzo mocne uzasadnienie w twardej rzeczywistości. Więc kiedy mąż jest przy żonie, nie opuści ją, ale jest, bo mu jest wygodnie, czy wręcz jest, żeby żyć jej kosztem, czy jest, żeby mieć się na kim wyżyć, odreagować popęd, odreagować agresję, mówię o tych skrajnych sytuacjach, no to on jej nie opuszcza, ale łamie przysięgę małżeńską do sześcianu. Bo mało, że nie kocha, tylko dręczy, to jeszcze dręczy z bliska. No to już lepiej niech by odszedł i dręczył z daleka, to mniej boli. Tak, więc dlatego bym doprecyzował to sformułowanie przysięgi, żeby komuś nie przyszło do głowy, że wystarczy, że cię nie opuszczam i już realizuję przysięgę. Nie. Wręcz przeciwnie, jeżeli cię nie kocham, tak jak ślubowałem miłość, tylko żyję hedonistycznie i żyję twoim kosztem, to i ja cię nie chcę opuścić, to właśnie to jest do sześcianu draństwo. Wtedy ty się broń, najczęściej żono statystycznie, i zmuś mnie do tego, żebym, jeśli już jestem draniem, to na odległość chociaż. Bo tak jak im bardziej kocha mąż żonę, żona męża, to bliskość tym bardziej cieszy, a im bardziej któryś z małżonków dręczy zamiast kochać, to bliskość tym bardziej dręczy, tym bardziej boli. Miłość okazywana z bliska cieszy najbardziej, a dręczenie okazywane z bliska boli najbardziej. Więc tutaj teraz parę słów na temat praktycznego przygotowania się do przyjaźni, czy praktycznego realizowania przyjaźni, no i potem już przejdziemy do ewentualnych pytań. No teraz mnie słońce nieźle oświeca i oświetla. Otóż zwłaszcza to będzie apel do dziewcząt, mianowicie kiedy chodzi o budowanie takiej przyjaźni już mocnej, zwłaszcza w relacji chłopak-dziewczyna i już z perspektywą, no bo przecież po to wy stanu wolnego marzycie o przyjaźni chłopak-dziewczyna, żeby się skończyło to szczęśliwym małżeństwem i żadnym innym. Otóż zwykle się to zaczyna od zakochania. I co to jest zakochanie? To jest, mówiąc z uśmiechem, powtórka z rozrywki, czyli powtórka z dzieciństwa. Mówiłem na samym początku tej konferencji, po porodzie się szybko zakochujemy w rodzicach. I to jest pierwsze zakochanie. Potem się nieraz w przedszkolu w kimś zakochujemy, ale to zakochanie w rodzicach jest niepotycznie silniejsze. Natomiast mając naście lat czy trochę więcej, odkochanie od rodziców, jeśli to daj Boże następuje, mamy szansę na zakochanie już kimś obcym, ale to jest rzeczywiście powtórka z rozrywki, z dzieciństwa, mówiąc poważniej. Mianowicie jeszcze raz przeżycie niesłychanie silnego zauroczenia, tylko że teraz to już nie jest mama i tata, tylko ktoś obcy, do tej pory obcy, bo teraz staje się dla nas nieraz całym światem, a my już nie jesteśmy małym dzidziusiem, zakochanym w rodzicach, tylko kawał Schwarzeneggera czy Schwarzeneggerki, mówiąc z uśmiechem. Więc to ta siła zakochania jeszcze bardziej poraża. No bo jako dzieciątko to nie miałem wyjścia, musiałem być ogromnie zakochany w rodzicach, żeby wręcz przeżyć. Natomiast teraz mając 18, 20, 30 lat, a nieraz i 80, teraz przychodzi zakochanie i teraz jestem tak szalenie zależny jak dzidziuś od rodziców, no to jest jeszcze większe uzależnienie, jeszcze bardziej porażające. I to jest początek budowania zwykle czegoś, co może przejść potem w przyjaźń. Samo zakochanie jeszcze przyjaźnią nie jest, to jeszcze daleko. Zakochanie jest stanem emocjonalnym, jest ogromnym zauroczeniem emocjonalnym, powtórzę, jest zależnością emocjonalną. I zakochany na razie w tej fazie nie potrafi być przyjacielem. Twarde słowa, ale jestem pewien. Dopóki jestem zakochany, nie potrafię kochać, czyli nie potrafię być przyjacielem. Tak jak dzidziuś zakochany w rodzicach, no może świata poza rodzicami nie widzieć, ale nie ma szans jeszcze kochać dojrzale rodziców. Na razie potrzebuje rodziców dla siebie i dla swoich potrzeb i interesów, mówiąc tym językiem. Otóż dla przykładu, dziewczyna zakochana w chłopaku, jeśli widzi, że on ma potężne problemy z seksem, z alkoholem, z narkotykiem, z lenistwem, z pornografią, z czymś tam, to w stanie zakochania nie jest w stanie mu zwrócić uwagi, nie jest w stanie powiedzieć, chłopcze, to musimy się rozstać, bo ty decydujesz o twoim życiu, ale jeżeli chcesz budować, czy to ze mną kiedyś przyjaźń, a może małżeństwo, czy z kimś innym, to musiałbyś wyjść z kryzysu, a żeby wyjść z kryzysu, to musimy się rozstać, bo ty potrzebujesz terapii, potrzebujesz pracy nad sobą, rekolekcji zamkniętych, spowiednika, terapii może zamkniętej, może wielomiesięcznej, może potrzebujesz grup wsparcia AA czy pokrewnych, a ja bym ci przeszkadzała, będąc przy tobie i robiła złudzenie, że się zmieniasz. Więc zakochana dziewczyna nie ma szans tak powiedzieć i tak postanowić, tak zrealizować to, no bo emocje tutaj rozstrzygają, a nie mądrość, miłość, odpowiedzialność. Więc w okresie zakochania, tak samo z drugą stronę zakochany chłopak, bardzo mocno zakochany, nawet jak odkrywa, że dziewczyna no jest przewrotna, wręcz diabelska, przepraszam, bywają no też i takie, zwykle krzywdzone skrajnie przez mężczyzn stają się takimi, odreagowują dziewczęta czy kobiety. No, zwykle są ofiary nas mężczyzn, ale to inna znowu historia. W każdym razie, jeśli chłopak jest ślepo zakochany, no to taka dziewczyna może go wyprowadzić na manowce i zrobić z nim co chce, a on się nie obroni, sam wejdzie może w zło, albo się załamie, żyjąc tam w jakichś strasznych stresach, albo się wręcz da wciągnąć w zło, a czasami w stany samobójcze, czy wręcz samobójstwo, bo ona go wykorzysta i wyrzuci. Częściej odwrotnie, gdy chodzi o relacje między płciami. W każdym razie w zakochaniu nie jesteśmy w stanie kochać i zakochanie jest nieuniknionym początkiem budowania więzi, jest potrzebną fazą rozwoju, natomiast nie daj Boże, gdyby na niej skończyć, bo zakochanie samo przychodzi i samo odchodzi, przychodzi bez powodu i odchodzi bez przyczyny, mówiąc uśmiechem. I zakochani nie potrafią jeszcze kochać, nie potrafią zwłaszcza upomnieć, nie potrafią się zdystansować, nie potrafią stawiać warunków, no bo ja bardzo chcę ciebie blisko, no i jak dziś rodziców, 3-4-letnie dziecko nie powie rodzicom, ale nawet 15-letnie nie powie: mamo, tato, jesteście potworami, jesteście okrutni, kiedy tacy są. To dziecko nawet sobie tego nie powie, czy nastolatek, to chyba, że już jest tak zraniony, że już na całego idzie, już nie ma żadnych złudzeń, ale wcześniej to dziecko sobie samo wmawia, zwłaszcza dziewczynki, już mówiłem o tym, że to raczej ona, córka, jest winna niż rodzice dranie, czy diabelscy, już tak mówiąc, w sytuacjach skrajnych, czy niemal skrajnych. W każdym razie, tak jak zakochane dziecko nie zwróci uwagi rodzicom, nie postawi wymagań, warunków. Co więcej, jak przychodzi policja aresztować tatusia dręczyciela, to synek 5-letni czy córeczka będą krzyczeć: zostawcie mi tatusia kochanego. Tak samo chłopak, dziewczyna, także 25, także 80-letni, mówiąc z uśmiechem, bardzo zakochani, są podobnie reagują, jak mały dziedziuś wobec rodziców, kompletnie bezkrytycznie. Więc jeżeli ktoś się zakocha w kimś toksycznym, to ten ktoś toksyczny nie zniszczy, bo jestem bezbronny, jak dziedziuś wobec rodziców. Więc jak to słyszą dziewczyny, to mnie pytają: proszę księdza, to jeśli się zakocham w kimś, kto nie kocha, kto jest toksyczny, no to mnie zniszczy. No tak, tak, mogę ci to dodać na piśmie. A proszę księdza, czy ja mogę zdecydować, kiedy i w kim się zakocham? Nie. To samo przychodzi. O, proszę księdza, to tragedia, skoro ksiądz tak mówi. To skoro nie mogę zdecydować, w kim i kiedy się zakocham, to samo przychodzi. A jeśli się zakocham w kimś toksycznym, no to mnie zniszczy, bo jestem kompletnie bezbronna wtedy w zakochaniu. No to ma wtedy pecha i koniec. No i tragedia, ale bez mojej winy. Otóż nie. Jeszcze coś ważnego dopowiem. Nie masz władzy decydowania, kiedy i w kim się zakochasz, ale masz inną, większą władzę. Masz władzę decydowania, znowu decyzja i odpowiedzialność. Masz władzę decydowania o to, no, o tym, z kim się zadajesz. I jeżeli się zadajesz tylko z ludźmi szlachetnymi, to się zakochasz wcześniej czy później w kimś szlachetnym. Nie ty zdecydujesz, w kim konkretnie i kiedy, to samo przyjdzie, ale ktokolwiek to będzie, będzie ktoś szlachetny, bo nie masz innych osób wśród tych, z którymi się decydujesz kontaktować. Więc dziewczęta drogie, no wiem, niektóre mnie pobiją, mówiąc z uśmiechem, albo będą zgorszone, ale powiem to. Otóż nie zadajcie się z żadnymi chłopakami, którzy są w kryzysie. Wiem, co mówię. Więc jeżeli widzisz chłopaka, który ma problem z alkoholem, z narkotykiem, z ciałem, z popędem, z kłamstwem, z egoizmem, z hedonizmem, z hazardem, z pornografią i z czymkolwiek innym, to nie rozmawiaj. Jeżeli on, nie daj Boże, nie podchodź, nie pytaj się, a masz może jakieś problemy, może ci mogę w czymś pomóc, nie daj Boże, tego są terapeuci, nie podchodź, a jeżeli sam podejdzie, nawet najgrzeczniej, o coś zapyta, powie: chciałbym ci się zwierzyć, mam takie problemy, nie daj się na to nabrać. On to będzie robił szczerze, naprawdę chce ci się zwierzyć, nie myśli o tym, żeby zdobyć ofiarę, której kosztem będzie potem żył, bo ona się w nim zakocha i będzie jego niewolnicą i jego męczennicą. Nie, on nie ma takich złych zamiarów. Zwłaszcza jak się zakocha w tobie, widząc, że jesteś szlachetna, wrażliwa, to będzie szczerze zakochany, a ty czujesz kobiecą intuicję, że to jest szczere, tylko że to jest nierealne w realizacji. Będzie szczerze tobą zachwycony, tylko że nie zrealizuje tego potem w kontakcie z tobą, jak tylko mu zakochanie minie. Na zakochaniu będzie robił za chwilę już dziwne rzeczy, więc nie zadawaj się z chłopakami w kryzysie. Ktoś powie: no księże Marku, ale Jezus mówi, żeby wszystkich kochać. Tak, ale nie z wszystkimi się mam, nie wszystkich mam kochać z bliska. Otóż kochasz chłopaka czy mężczyznę w kryzysie, mądrze, dojrzale, przez to, że odsyłasz takiego kogoś do do dojrzałych ludzi, do dorosłych, do terapeutów, do księży. Powiedz księdzu, na przykład z Duszpasterstwa Akademickiego, księży Rafale, mi się wydaje, że ten student, on potrzebuje pomocy, rozmowy, może się przed księdzem otworzy, może potrzebuje, a już ksiądz się zorientuje. Zgłoś to do kogoś bardzo dorosłego, do księdza, do rodzica, do jakiegoś specjalisty, albo samemu, a jak ten powie, ja bym się chciał tobie wierzyć, bo ja nie jestem terapeutą i nie mam zamiaru, choćbym była na studiach psychologii czy resocjalizacji, to na razie mam budować moje życie. Jak będę miała kiedyś męża kochającego, dzieci podrosną, to się w dużym stopniu poświęcę pracy zawodowej i będę ratować młodych mężczyzn w następnym pokoleniu, ale nie teraz. Teraz to ja mam czas na budowanie siebie i moich więzi z kimś, kto już jest zbudowany i z kim mogę zawrzeć szczęśliwe małżeństwo, a przynajmniej zbudować szlachetną przyjaźń. Więc ludzi, którzy są w kryzysie, odsyłamy do specjalistów, a my się zadajemy z bliska tylko z ludźmi szlachetnymi, dojrzałymi. Całą resztę kochamy na odległość, mamy do tych, którzy mają doświadczenie 30 lat. Kto mnie nie posłucha, przepraszam taką twardość, to mi dzwoni i pisze e-mail od 20 lat, nie mogąc zagoić swoich ran. I co z tego, że mi płaczą, mówią, szkoda, że księdza nie posłuchałem, posłuchałam. I stąd taka moja twardość. Jestem tutaj absolutnie pewien tego, co mówię. Więc dziewczęta, zwłaszcza apel do dziewcząt, do studentek, budujcie więzi wyłącznie z tymi, którzy są już dojrzali. Oczywiście trzeba ich jeszcze dochować, ale to dacie radę. Natomiast ci, którzy są w wyraźnym kryzysie, powtórzę, seksualnym, czy egoistycznym, czy hedonistycznym, czy jakieś inne uzależnienia, czy wszystko naraz, to oni nie was potrzebują w tej fazie życia, tylko specjalistów w tej dziedzinie i strasznie twardej pracy nad sobą. Natomiast najgorsze, co możecie zrobić, no dam taki przykład już na koniec przed pytaniami, żeby prowokować do pytań. Konkret, gdzie mi się płakać chciało, wiesz, nie ostatni raz niestety, ale strasznie. Mianowicie jakaś studentka się zwierzała, proszę księdza, no ja czułam, że ten mój chłopak, jeszcze nie narzeczony, no ale w którym się mocno zakochałam, no nie posłuchałam księdza i próbowałam mu pomóc. Sama się nad, zaczęłam z nim rozmowę, widząc, że tam jakiś smutny, że mu się trzęsą ręce, że ma inne problemy, no że jest dziwny. Próbowałam go pomóc, pomyślałam, może Bóg mi go zesłał, żeby go ratować. No i się zakochałam. Mnie już poniżał, dręczył, no ale powiedzmy miesiąc temu to doszło już do szczytu gehenny, mianowicie gdzieś tam przypadkowo przyłapałam go z jakąś dziewczyną, dosłownie na takiej intymności, no właśnie w współżyciu, krótko mówiąc. No przypadek, ale świat jest mały. I oczywiście no, miałam stany samobójcze, wykasowałam jego telefon. To było dla mnie jasne, że się rozstaje, ale po tygodniu tam na różne sposoby nie szukał, nie mógł przez telefon, bo miał zablokowany, no to na inne sposoby znalazł, przepraszał. No i doszło do takiej rozmowy, o którą ubłagał mnie. Nie chciałam, zgodnie z tym, co ksiądz Marek mówi, że wtedy po prostu nie ma sensu coś podsumowywać. Można tylko powiedzieć, iść do terapeuty tyle. I na rekolekcje zamknięte. No ale ja się dałam skusić na tak zwaną rozmowę taką, gdzie chciał mnie przeprosić, uznać błędy. No i tam oczywiście płakał, uznał te swoje błędy. No nie mógł nie uznać, bo ja go złapałem na gorącym uczynku, gdzieś tam w akademiku. Więc nic, ale w każdym razie tam szczerze wyglądało, że przeprasza. No i mówi, wiem, już mnie nie kochasz. Ja powiedziałem, no cierpię od tygodnia, świat mi się urwał, no ale cię kocham dalej. A on mówi, nie wierzę w to, że mnie kochasz. Już mnie na pewno nie kochasz, gardzisz mną. Nie, no ja zacząłem wtedy... weszłam w rolę taką upewniacza miłości. Nie, naprawdę, już się na nim skupiłam, zaczął go robić żal, już nie siebie, tylko jego, ale ja cię naprawdę kocham, no cierpienie jest we mnie potworne, ale kocham cię nadal, no miłość jest nieodwołalna i za nic, bezwarunkowa. Nie, ja nie wierzę. I mówi, tak mnie wzruszył, że powiedziałam, no to jak cię mam upewnić, że cię kocham? No jakbyś współżyła ze mną, to bym się upewnił, że mnie kochasz. No i doszło do tego, wiem, to samobójstwo, jak teraz to opowiadam, to przy księdza, ja sama nie wierzę, że dałem się tak nabrać. Więc przepraszam dziewczęta, drogi, za taki twardy przykład, ale chcę pokazać realia. No, na starość staremu księdzu to już wypada mówić szczerze i twardo, i to komuś może uratować życie. Więc podsumowując i za chwilę pytania, mianowicie my, mając już więcej niż 18 lat, decydujemy, z kim się zaczynamy kontaktować, w ogóle się zaczynamy kontaktować, kogo wpuszczamy do domu, kogo wpuszczamy do serca, i powinniśmy bacznie obserwować, czy my w tych relacjach, które zaczynamy budować, potwierdzamy się dojrzali, kochamy w sposób wierny, ofiarny, dyskretny, szczery i tak dalej, i czy ta druga osoba buduje z nami więź na podobnych zasadach. Bo jeśli z naszej strony jest coś niedojrzałego, to się wycofajmy. Bo z tym przepraszam cię, ale jeszcze widzę, że nie dorosłem, czy nie dorosłam do przyjaźni, aż tym bardziej do narzeczeństwa, czy małżeństwa. Z nim będziesz szczęśliwsza, ze mną tylko można pójść na wrzosowisko, jak śpiewa Stare Dobre Małżeństwo, i zapomnieć wszystko. Więc to jest odpowiedzialność w przypadku mojej jeszcze niedojrzałości. To odpowiedzialny jestem wtedy, kiedy to uznaję i się wycofuję z więzi. Nie obiecuję czegoś, co jest dla mnie jeszcze nierealne. Jest znakomity musical Piloci, tam jedna z piosenek, która mnie ogromnie wzrusza, nie obiecuj nic, nie mów aż tak dużo, słowa nam nie służą, skracając. Więc wtedy, kiedy obserwujcie siebie, jak widzicie, że albo w tej więzi, którą zaczynacie budować, jesteście egoistami, hedonistami, wycofajcie się, przeproście i wycofajcie się, albo zwłaszcza dziewczyny, jeśli widzicie, że jesteście ofiarami, że jesteście tymi, którzy się w cudzysłowie poświęcają zamiast być kochane i oddać miłością na miłość, to też się wycofajcie, i to stanowczo. Okej, to teraz to tyle z mojej strony, mniej więcej się zmieściłem w czasie i teraz proszę o ewentualne pytania. Księże Rafale, oddaję głos.
Dziękuję bardzo. Księże Mark, mam pytanie tylko, czy ksiądz będzie z nami do końca, czy ma ksiądz ograniczony czas?
Nie, mam czas ograniczony, to ze mną trzeba teraz.
Dobrze. Proszę księdza,
mam... Było chyba nie słychać, bo to...
Teraz w trasie i tylko
nie,
teraz
można. Słychać było.
Okay.
Proszę księdza, mam dwa pytania się pojawiły jak na razie.
Dobra.
Ja bym mógł prosić ewentualnie o taką konkretną odpowiedź, bo jeszcze siostra Judyta też czeka na swoje. Mam tak, pierwsze Dobrze. Pytanie. Jak realizować powołanie do miłości, o którym ksiądz wspominał na samym początku, jeśli ktoś odkrywa w sobie skłonności homoseksualne?
Aha,
i oczywiście zakłada tutaj, no nie zakłada życia w grzechu, że tak powiem, ale czy tworzenie bliskich relacji jest możliwe w takiej sytuacji?
Otóż no, problem bardzo aktualny. Chcę Państwu trochę szerzej z tym homoseksualizmem. Otóż po pierwsze, skąd się najczęściej bierze homoseksualizm? Z zaburzonych więzi między rodzicami. To jest niepopularne w środowiskach LGBT+. Żeby mówić o tym, bo tam w ogóle nie chcą mówić o rodzinie, o rodzicach, o wychowaniu i o tym, że to nie jest wrodzone, tylko nabyte, no ale to się nie przejmujemy. Otóż albo jest w sytuacji, kiedy na przykład tata jest dręczycielem, to syn gardzi kobietami, a jak gardzi kobietami, to powinien się kontaktować z chłopakami czy mężczyznami, a córka się boi mężczyzn, no to woli się kontaktować z koleżankami. Albo odwrotnie, tata jest pantoflarz, mama jest taka pani Dulska, to syn się boi kobiet, no to woli z lęku przed kobietami się kontaktować z własną płcią, a córka z kolei gardzi mężczyznami, oni są tam do wysyłania na posyłki, no i gardząc chłopakami, mężczyznami, szuka bliższych więzi na razie psychospołecznych ze swoją płcią, a potem może się i erotyzm jakoś doplątać. Albo wystarczy sama nieobecność ojca. Wtedy syn tęskni za miłością taty, no i szuka zastępczego taty. I się zwykle okazuje, że to wiem z tego, co mi się zwierzają, że homoseksualiści się najczęściej, tacy starsi, pojawiają jako tatusiowie zastępczy. A dziewczyny, kiedy ma nieobecność taty, to mężczyzna jest nieznany, tajemniczy, a to co nieznane nie ciągnie, a to znane ciągnie, mama i kontakty z siostrami są znane, ciągną i zostaje w tych więziach, także w życiu już potem dorosłym i prywatnym. To po pierwsze. I homoseksualizm da się zmieniać, tą tak zwaną orientację. W Polsce jest świetny ośrodek Odwaga w Lublinie, namiary łatwo znaleźć. Jest tam wszystkich, którzy mają tego typu skłonności, one są, nie są oczywiście grzeszne, to są skłonności wynikające z tego, że ktoś nas krzywdził, zwłaszcza powtarzam, w rodzinie. I czasami są też uwarunkowania zewnętrzne, ktoś może na przykład uwieść i stąd się zaczyna problem homoseksualny w niektórych tam, a już nie chcę mówić w szczegółach, ale w niektórych tam miejscach pracy, powiem tak ogólnie, znam konkrety, ale nie powiem publicznie, w niektórych miejscach pracy, żeby zrobić karierę, młodzi mężczyźni muszą współżyć z szefem, przepraszam za brutalność, i ktoś mi tam się zwierzał z tego nie jeden, mówi, wieksząc, że w naszej firmie większość kierowników to młodzi mężczyźni, mówię, zauważyłem, ale ktoś chyba się ksiądz domyśla, dlaczego mam od razu łzy w oczach. Tak, jest, szef jest homoseksualistą i ja też dałem się skusić za awans. Brzydzę się sobą, więc niektórzy wchodzą w to, nie dlatego, że mają takie skłonności, ale dla interesu po prostu, czy z bycia szantażowanymi i tak dalej. No ale to jest inna historia. I teraz co z tym robić? Otóż wszystkich, którzy chcą żyć w czystości, no, chcę powiedzieć, pierwsza zasada. Człowiek, chrześcijanin, człowiek w miarę dojrzały nie kieruje się popędem. Nie kieruje się żadną orientacją, czy to seksualną, czy to emocjonalną, czy to jakąkolwiek inną, cielesną. Kierujemy się miłością, prawdą, odpowiedzialnością, a nie popędami czy orientacjami. Najbardziej zdezorientowany jest ten, kto się kieruje orientacją seksualną, a nie miłością, wiernością, odpowiedzialnością. Więc to po pierwsze. Po drugie, szukam pomocy, patrząc, czy nie da się z tego wyjść, żeby założyć normalny związek kobieta-mężczyzna w takiej miłości pięknej. Po trzecie, bardzo wielka czujność nad czystością. To chcę twardo powiedzieć, bo dlatego, że jeżeli dojdzie do nieczystości heteroseksualnej, to znam ludzi, dla których był to epizod, powiedzmy jakiś student, no niestety no, z jakąś studentką czy inną dziewczyną współżyli, co założyli, ale to był epizod, wyszedł z tego, znam takich, zmienił się i potem żył naprawdę w czystości. Natomiast kto wchodzi w cudzołóstwa homoseksualne, zwykle staje się, przepraszam za twardość, erotomanem. Teraz się już tak mniej chwalą tym, ale dawniej się chwalili wręcz homoseksualiści, zwłaszcza ci geje, że mają setki partnerów. Ostatnio w badaniach, 2 lata temu chyba w Stanach, ci najsłynniejsi geje też się pochwalili, że mają średnio ponad 1000 partnerów w jakichś tam badaniach. No to się bardzo rzadko zdarza u heteroseksualistów, żeby mieli setki partnerek, więc o ile u heteroseksualistów no niedojrzałych, grzeszących jest cudzołóstwo, ale nie aż do erotomanii, erotomania jest rzadkością, o tyle u homoseksualistów erotomania jest standardem, łącznie z tymi dark roomami, o których nawet nie wspomnę więcej, bo bym miał odruchy fizjologiczne, ale wystarczy. Przepraszam, takie twarde słowa, ale to są konkrety, to są fakty, o których poprawnie politycznie nie wolno mówić, ale ja się nie boję mówić o faktach. Więc tu zachęcam takie osoby do zgłoszenia się do tego środka Odwaga, do tego, by się nigdy nie kierowali orientacją seksualną, tak jak ja heteroseksualny się nie kieruję orientacją heteroseksualną, bo się nie kieruję niczym poza miłością, prawdą, odpowiedzialnością. Więc to są podstawowe zasady. Tyle chciałem najważniejszego powiedzieć.
Dziękuję. Księże Marku, jest jeszcze drugie pytanie. To jest
proszę bardzo.
Wrażliwość na zakochanie, o której ksiądz wspominał, wygląda analogicznie z perspektywy mężczyzny. Takie pytanie.
A czy wygląda analogicznie? No, zakochanie jest przeżywane różnie przez mężczyznę i kobietę, bo mężczyzna i kobieta to ta sama natura, ta sama godność, to samo powołanie do wielkiej świętości w oparciu o te same identyczne wartości moralne i normy moralne. Natomiast sposób przeżywania i wyrażania człowieczeństwa jest bardzo różny. To są dwa światy. No, kobiety oczywiście, no, nie ukrywam, są dużo bardziej wrażliwe w przeżywaniu, także w przeżywaniu zakochania, dużo głębsze, dużo bardziej skupione na tych przeżyciach. Całe sobą przeżywają. Poza tym w zakochaniu chłopak się bardziej podnieca, na starość już mogę mówić tak wprost i szczerze, natomiast dziewczyna się bardziej wzrusza. Mówię o ściśle o zakochaniu, więc chłopak zakochany cały czas by przytulał, brał za rękę, a najchętniej współżył, choć jeśli jest szlachetny, to sobie będzie z tym radził, będzie panował, ale spontanicznie to tak, a dziewczyna by się cały czas tylko przytulało, ale tylko w aspekcie właśnie wzruszenia czułości bez erotyzmu. No i jeszcze bardziej to intensywnie przeżywa. Natomiast dla obu stron jest to czas dużej próby, no bo wtedy stają się jakby dzieciakami emocjonalnymi, będąc już dorosłymi. I najważniejsze, żeby chłopak panował nad popędem w zakochaniu, a dziewczyna nad uczuciami. No to wtedy to będzie, to jest szansa na wielką przyjaźń. To tyle w największym skrócie.
Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie, jak pracować nad poczuciem własnej wartości, pokochaniem siebie, nad dojrzałością, by nie wchodzić w rolę ofiary w związkach? Książki,
no bardzo ważne, bardzo ważne pytanie.
Książki, tytuły warto w tym temacie przeczytać?
Otóż po pierwsze, to pierwsze sformułowanie, jak pracować nad poczuciem własnej wartości, ja się uśmiecham od razu, dlatego że na poczuciach to bazują chorzy psychicznie, że mają poczucie, że są Napoleonem, czy Mojżeszem, czy wręcz Bogiem. Mówiąc z uśmiechem, nie znacie, niczego nie budujemy na poczuciu, tylko na faktach, na realiach. Otóż to drugie, jak pokochać siebie, to tak, to jest dobry trop, więc im bardziej widzę, że, zwłaszcza u dziewcząt, jak ktoś patrzy z perspektywy dziewczyny teraz, tą skłonność do bycia ofiarą, do tego, że kocham innych, ale moim kosztem jest, nie mówi kochaj bliźniego bardziej niż siebie samego. Najwyżej tak jak siebie samego, więc jak ktoś tam na sygnale, to nie bójcie się. W każdym razie, kiedy są takie trudności, że za bardzo chcę kochać innych, a za mało siebie, to tutaj zachęcam do wejścia do grup formacyjnych, na przykład duszpasterstwo akademickie bardzo tu może pomóc, bo się obracamy wśród ludzi, którzy są w miarę normalni, dojrzali. Kontakt z duszpasterzem, opowiadanie na przykład księdzu Rafałowi to obecnemu, czy siostrze Marii, a Annie chyba, tak? Przepraszam, mylę. W każdym razie, czy księdzu, czy siostrze, jesteście wspaniali. Popieranie historii życia, poszukanie u was pomocy, wsparcia, jakaś inna, może jeszcze grupa formacyjna, jak trzeba, to jakaś forma terapii, na przykład Al-Anon, kiedy mamy kontakt z bliskimi uzależnionymi i nas ranią, czy DDA, dorosłe dzieci alkoholików, czy jakaś inna forma terapii. W Warszawie jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, tam można się zwrócić o pomoc, chyba lepszą niż przeciętna, że tak powiem. W każdym razie zwykle potrzeba też pomocy innych ludzi i bardzo wielki apel, zwłaszcza do dziewcząt. Jeśli widzisz u siebie taką tendencję, że za mało siebie kochasz, że próbujesz być lepszy od Boga, to oczywiście nie jest możliwe, jesteś tylko naiwna wtedy i rozpieszczasz. Ty się wyniszczasz i dobijasz tego kogoś, dla kogo się wyniszczasz, bo ten staje się jeszcze większym egoistą, jeszcze większym draniem, bez sensu. Więc jeśli masz taką skłonność, tym bardziej się natychmiast wycofuj ze wszystkich toksycznych więzi. Tym bardziej. Możesz całą noc płakać, bo jesteś powiedzmy zakochana w kimś, kto cię wykorzystuje w twojej niedojrzałości, naiwności. Więc najpierw oczyść się z toksycznych więzi, a po drugie skorzystaj z pomocy ludzi i grup wsparcia, którzy ci pomogą zbudować twoją dojrzalszą teraźniejszość. To tyle w skrócie.
Dziękuję. Jeszcze może kolejne pytanie. Kiedy można powiedzieć o dojrzałości? Bo do końca, ktoś zadaje pytanie, bo do końca chyba nigdy nie będziemy dojrzali, nie jesteśmy Bogiem.
Tak, do końca nie będziemy dojrzali, nie będziemy Bogiem, natomiast chodzi o proporcje. Otóż no, tutaj temat na oddzielną konferencję chętnie się kiedyś podejmę, ale na przykład minimum dojrzałości polega na tym, że jestem uczciwy wobec siebie w myśleniu, że nie oszukuję samego siebie, że potrafię nazywać moje plusy i moje minusy. Potrafię powiedzieć sobie, w czym już dojrzale kocham, a w czym jeszcze mi czegoś brakuje. Mówiąc tak z uśmiechem, kiedy jestem wśród moich przyjaciół w ich rodzinach, to mówią księże Marku, ksiądz pisze dobre książki o wychowaniu, ale nasze córki to ksiądz rozpieszcza, więc jakby ksiądz był tatusiem, tak jak próbuje być wobec naszych córek, to musiałby się jeszcze dużo pouczyć z własnych książek, nie mówiąc z uśmiechem, no, ale ja mam tego świadomość, wyciągam wnioski. To bywają oczywiście gorsze sytuacje, ale najlepiej na prostym przykładzie własnym. W każdym razie po pierwsze uczciwość. Jestem do bólu uczciwy sam ze sobą i potrafię nazywać i nazywam przed sobą, przed Bogiem przed bliskimi, przed grupą, wąską grupą osób, ale przed tymi jestem po prostu otwarty i oni mogą mi zwrócić uwagę i wiedzą, że jeszcze podziękuję, choćby mnie zabolało, ale to nie to, że mi zwracą uwagę, by zabolało, tylko świadomość tego, że mam nad czymś pracować, ale ponieważ szczerze kocham i chcę kochać jeszcze bardziej, no to mnie motywuje, żeby pracować nad sobą z radością. W każdym razie uczciwość do bólu. Jak ktoś idzie w samozaparte, próbuje się usprawiedliwiać swoje błędy, to koniec, to będzie tragedia. Drugi znak dojrzałości to jest ofiarność. Im starszy jestem, tym bardziej to widzę. Zwłaszcza apel do chłopaków, do studentów, ofiarność. Nie będziesz doskonały, ale jeżeli jesteś ofiarny, jeżeli potrafisz zrezygnować, być dla innych aż do zmęczenia, nie do spania, nie do jedzenia, kiedy jesteś z bliskimi czy z dziewczyną i cię oni interesują, ich potrzeby, ich pragnienia, a nie co ty byś chciał, no to coś z ciebie wyrośnie. A jeśli twoja niedojrzałość polega na tym, że jesteś egoistą, hedonistą, leniem i temu ulegasz, to koniec z tobą. Więc prawda wyzwala. Najważniejsze jest tutaj bycie szczerym sam ze sobą i stawianie sobie twardych wymagań, ale uwaga, z miłości. Ja nie dlatego od siebie wymagam szlachetności, dyscypliny, wysiłku, bycia zwłaszcza dla przyjaciół, no i dla wielu ludzi, bo tak wypada, bo inaczej to piekło. Nie, bo ja kocham siebie. Więc to może trzeci i ostatni warunek z tych krótkich odpowiedzi pójścia w kierunku dojrzałości. Mianowicie zaczynasz być coraz bardziej dojrzały, jeśli pracujesz nad sobą, bo kochasz siebie. Ja lubię, jak ktoś pyta z młodzieży, zwłaszcza, proszę księdza, po czym poznać tak najprościej, że ja kocham siebie? Po tym, że sobie stawiasz twarde wymagania. Nie. Oczywiście jesteś dla siebie życzliwy, cierpliwy, potrafisz się jakoś wspierać, nie dołujesz siebie, nie gnębisz, nie odkrywasz swojej słabości, tylko się mobilizujesz do rozwoju. Ale najprostszy sprawdzian, że stawiasz sobie wymagania. Więc bardzo proszę wszystkich uczestników tej konferencji, stawiajcie wymagania sami sobie, choćby wam inni nie stawiali wymagań, dlatego, że kochacie siebie i że chcecie być najszlachetniejszą wersją samych siebie. Coraz mniej podobni do siebie, coraz bardziej podobni do Boga. Niech to będzie może podsumowanie tego przesłania dzisiejszego.
Dziękuję serdecznie. Księże Marku, życzymy nie tylko dobrej drogi do przyjaciół, ale także i dobrego czasu z nimi. Bóg zapłać. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy w kontakcie nadal. Będziemy mogli korzystać także z księdza wiedzy, z księdza doświadczenia.
Bardzo dziękuję. Jestem już blisko przyjaciół, więc akurat się dobrze złożyło. Pozdrawiam. Będę się modlił za wszystkich, a zwłaszcza za dziewczyny. Bądźcie twarde dla chłopaków. Wszyscy na tym skorzystają. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Odmeldowuję się. Z Bogiem. Dziękuję.
Z Bogiem. Dziękuję. No, to mieliśmy tutaj szczególne słowo do kobiet z naszej grupy. Teraz będzie miała dla nas konferencję siostra Judyta i być może, że będzie to też i szczególne słowo dla mężczyzn. Zapraszam siostrę Judytę, jeśli jest z nami.
Czy mnie słychać, tak?
Słychać, tak jest.
No więc moja konferencja będzie nieco inna, ponieważ ona jest biblijna i otrzymałam taki tutaj temat bardzo wzniosły i wielki, a mianowicie miłość agape, służba i oddanie życia, więc będziemy mówić o miłości na bardzo wysokim poziomie, o tym górnym C, czy nie wiem już jak... na jakim poziomie byśmy musieli sobie tutaj powiedzieć. I też może od razu nam się zrodzić pytanie, dlaczego my o tym mówimy, dlaczego to jest takie ważne. Zaraz też sobie odpowiemy, co to znaczy w ogóle ta agape.